Popołudnie z kryminałem.
Dariusz Kapała, dzień dobry. Dziś w audycji powrócę do dramatycznych wydarzeń w Stalowej Woli z 20 października 2017 roku. Tego dnia w galerii handlowej Vivo uzbrojony w noże mężczyzna ranił 9 osób. Jedna z nich, 51-letnia kobieta, zmarła. O tej sprawie głośno było w całej Polsce. Pokłosiem tej tragedii był m.in. proces ochroniarzy z galerii Vivo. Niedawno zapadł wyrok. Szczegóły za chwilę, teraz inne bieżące wiadomości z sądowej Wokandy. Przed sądem okręgowym w Rzeszowie zakończył się proces 18-letniego obywatela Ukrainy Krylo H., oskarżonego o usiłowanie zabójstwa swojej 12-letniej rodaczki. Wyrok ma być ogłoszony 17 czerwca. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Na ostatniej rozprawie sąd wysłuchał mów końcowych stron. 13 listopada 2023 roku na ulicy Mikołajczyka w Rzeszowie Krylo H. zadał 12-latce kilka ciosów nożem w szyję i głowę. Dziewczynka zdołała zadzwonić do swojej matki, która wezwała pomoc. Pokrzywdzona przeszła operację, ale nie widzi na jedno oko. Krylo H. w chwili popełnienia przestępstwa miał 16 lat, jednak decyzją sądu za swój czyn odpowiada jak osoba dorosła. Poniedziałek. Sąd apelacyjny w Rzeszowie ma ogłosić wyrok w procesie dotyczącym zabójstwa półrocznego Maksymiliana i znęcania się nad jego 2,5-letnią siostrą Leną. Głównym oskarżonym jest znajomy rodziców dzieci Grzegorz B. Za pomocnictwo odpowiada matka dzieci Karina B. Proces został utajniony. W 2023 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Grzegorza B. na karę dożywotniego więzienia, a Karinę B. na 10 lat pozbawienia wolności. Od wyroku odwołały się obie strony postępowania. Do zabójstwa półrocznego Maksymiliana doszło w lipcu 2017 roku. Chłopczyk trafił wówczas do szpitala z licznymi obrażeniami. Nie udało się go uratować. Do szpitala przewieziono również jego 2,5-roczną siostrę, u której policjanci także zauważyli obrażenia.
Popołudnie z kryminałem.
20 października 2017 roku 27-letni Konrad K. zaatakował nożami klientów stalowowolskiej galerii Vivo. Jedna osoba zmarła, 8 zostało rannych. Nożownik nie trafił do więzienia. Biegli lekarze uznali, że jest niepoczytalny, a sąd skierował mężczyznę do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Ta sprawa miała jednak swój ciąg dalszy, niezwiązany bezpośrednio z osobą napastnika. Po tym dramatycznym wydarzeniu prokuratura wszczęła śledztwo, by wyjaśnić, jak to możliwe, że nożownik biegał po galerii handlowej i atakował ludzi w sytuacji, gdy w obiekcie pracowali ochroniarze. W 2019 roku prokuratura okręgowa w Tarnobrzegu skierowała do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli akt oskarżenia przeciwko dwóm pracownikom ochrony. Wiktorowi B., który zdaniem śledczych był nieformalnym szefem ochroniarzy w galerii Vivo, oraz Zygmuntowi N., który był dowódcą zmiany. Zarzucono im m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Obaj ochroniarze nie przyznali się do winy. 26 października 2023 roku sąd zamknął postępowanie dowodowe. Mowy końcowe wygłosili przedstawiciele stron. Prokurator Michał Lasota w swoim wystąpieniu podkreślił, że oskarżeni mieli obowiązek chronić nie tylko mienie, ale też ludzi. Wymienił zaniedbania, których miał dopuścić się Zygmunt N.
Pomimo ciążącego na nim obowiązku nie zarządzał zmianą podległych pracowników ochrony, nie wydawał im poleceń, nie skierował będących w jego dyspozycji pracowników w miejsca, gdzie były dokonywane ataki przez atakującego. Nadto pozwolił na dodatkowe osłabienie ochrony, kiedy zezwolił na to, aby pracownik mu podległy zszedł sobie po prostu na przerwę. Nie monitorował w sposób ciągły, właściwy stanu bezpieczeństwa obiektu. Skupił się jedynie na wybranym fragmencie obrazu jednej z kamer i konsekwencją tego było to, że przeoczył rozpoczęcie tego ataku. Nie monitorował drogi, którym sprawca ataku się porusza. Nie skierował tam również pracowników w celu podjęcia choćby próby ujęcia sprawcy bądź spowodowania zaniechania przez niego tych agresywnych działań. Uznać należy, że samo pojawienie się ochroniarzy w miejscu tych ataków dawałoby niewątpliwie na to szansę.
Prokurator domagał się dla Zygmunta N. kary roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszącym 3 lata oraz orzeczenia środka karnego w postaci 6-letniego zakazu pracy na stanowiskach związanych z ochroną. W przypadku drugiego oskarżonego, Wiktora B., prokurator wnosił o wymierzenie kary 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok oraz 2-letniego zakazu pracy w zawodach związanych z ochroną. Jak mówił oskarżyciel, Wiktor B. był faktycznym szefem ochroniarzy, mimo że formalnie nie miał takich kwalifikacji.
To on telefonicznie wydał polecenie przeniesienia pracownika ochrony z posterunku monitoringu na posterunek chroniący zupełnie inny teren. I to polecenie skutkowało właśnie znacznym osłabieniem stanu bezpieczeństwa obiektu, albowiem na skutek tego oskarżony został sam na wskazanym posterunku i nie mógł wykonywać nałożonych na niego obowiązków.
Prokurator Michał Lasota podkreślił, że oskarżeni nie zrobili praktycznie nic, żeby zminimalizować skutki ataku nożownika.
Jestem przekonany, że podjęcie działań, które były wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy, jak i postanowienia umowne, mogłyby doprowadzić do możliwości, w której to ryzyko ataku mogłoby zostać zminimalizowane, czy też jego skutki mogłyby zostać zminimalizowane, a niepodjęcie takich działań w sposób oczywisty jest sprzeczne z samą ideą wykonywania obowiązków pracowników ochrony.
Oskarżyciel publiczny zwrócił też uwagę na znaczenie wyroku sądu w tej sprawie dla bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach handlowych.
Aby ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za wykonywanie tego rodzaju zadań, poczuli jednakowoż brzemię odpowiedzialności i aby ludzie, którzy przebywają w tego rodzaju obiektach, mieli zapewnione choć minimum bezpieczeństwa, mieli gwarancję tego, że ktokolwiek, jakiekolwiek działania w takiej sytuacji podejmie. W przeciwnym wypadku uznać należy, że wszelka ochrona we wszelkiego rodzaju obiektach jest jedynie czystą fikcją.
Obrońcy oskarżonych domagali się uniewinnienia swoich klientów. Mecenas Jan Stępień powiedział, że Wiktor B. nie był szefem ochrony galerii Vivo i nie było go tam, gdy zaatakował nożownik.
Oskarżonego, pana Wiktora, w momencie zdarzenia nie było na tym obiekcie. Stąd Wysoki Sądzie nie miał on możliwości, aby w tej chwili działać. Ale jeżeli tylko dowiedział się o tym zdarzeniu, to Wysoki Sądzie podjął natychmiast czynności zmierzające do tego, aby na tym obiekcie się stawić i Wysoki Sądzie kierować tam do czasu przybycia odpowiednich służb tymi czynnościami ratunkowymi. Jeśli chodzi o pana Wiktora, to on nie był tam, jak to starano się tutaj wskazać, szefem ochrony, gdyż Wysoki Sądzie przede wszystkim nie miał on stosownych kwalifikacji.
Adwokat podkreślił, że zadaniem oskarżonych była ochrona mienia, a nie ludzi. Poza tym nie byli oni odpowiednio przeszkoleni na wypadek ataku nożownika.
Nigdy wcześniej w Polsce nie było takiego przypadku, gdzie Wysoki Sądzie szaleniec wchodzi z nożem do galerii i zadaje ciosy na lewo i prawo. Nikt w Polsce, żaden ochroniarz, żadna agencja nie była przygotowana na taką ewentualność, gdyż Wysoki Sądzie czegoś takiego nie dało się przewidzieć. Ten czyn tego szaleńca to de facto był czyn terrorystyczny. Nikt nie zakładał, że będzie potrzeba obezwładniania nożowników.
Mecenas Jan Stępień dodał, że za to, jak wyglądała ochrona galerii Vivo, odpowiadał zarządca obiektu i firma ochroniarska.
Wiemy, co wynika z materiału dowodowego z przesłuchania świadków, że obiekt ten nie był obiektem wpisanym na listę wojewody, więc teoretycznie żadnej ochrony on w Wysoki Sądzie nie wymagał. I w związku z tym ochrona, jaka tam była postawiona w Wysoki Sądzie, była marginalna, iluzoryczna. Ale czy pracownicy ochrony za to odpowiadają? Oczywiście, że nie. Oni tam zostali postawieni w Wysoki Sądzie, natomiast zarządca galerii i firma ochroniarska zawarły taką umowę, jaką zawarły i pracownicy nie mieli na to wpływu.
Podobnej argumentacji używał obrońca drugiego z oskarżonych, Zygmunta N. Mecenas Roman Małek powiedział, że umowa z ochroniarzami nie obejmowała obowiązku ochrony ludzi.
Ochroniarzy było tylu, ile sobie obiekt i władze obiektu zażyczyły. Taki był przedmiot obrony cywilnoprawnej. Tu nie ma żadnego przymusu, tu nie ma żadnych wytycznych, tu nie ma żadnych przepisów nawet, Wysoki Sądzie, które by mówiły, że musi być tylu, takich, siaki. Nie. Jest umowa, jest tylu, ilu wynika z umowy, za ilu klient płaci. umowa była zawarta na ochronę obiektu. Tylko i wyłącznie. My z panem mecenasem stoimy na stanowisku, że nie obejmowała ona obowiązku ochrony ludzi. Co mogli nasi klienci zrobić, żeby do tego momentu nie dopuścić, że ten człowiek wyciągnie nóż i zacznie zabijać ludzi? Co mogli zrobić?
Sąd rejonowy w Stalowej Woli ogłosił wyrok w tej sprawie 29 maja bieżącego roku. Oskarżeni zostali uniewinnieni od stawianych im zarzutów. Dodam, że pierwotnie wyrok miał zapaść półtora roku wcześniej, ale wtedy sąd zdecydował zwrócić akta sprawy prokuraturze do uzupełnienia. Chodziło o przekazanie sądowi oryginałów nagrań z zapisu monitoringu w galerii Vivo. Po wznowieniu procesu od razu zapadł wyrok. Jest on nieprawomocny. Prokuratura nie zgadza się z uniewinnieniem oskarżonych i prawdopodobnie wniesie apelację. To wszystko w dzisiejszej audycji, którą przygotował Dariusz Kapała. Do usłyszenia za tydzień.
Popołudnie z kryminałem.